Dzień dobry, program realizuje Krzysztof Mysiak, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w to kolejne sobotnie przedpołudnie, a dziś 23 grudnia. Przed nami Wigilia i Święta Bożego Narodzenia. To czas uroczysty, poprzedzony sprzątaniem i strojeniem wnętrz czy podwórza i ogrodu. Motywy dominujące wraz z upływem czasu się zmieniają. Obecnie w wielu domach dominuje zieleń, czerwień, a także srebrzyste czy złote brokaty. Wśród motywów przewijają się coraz częściej bałwanki, renifery, gwiazdki czy kokardki. Niewątpliwie w centrum uwagi jest choinka i inne elementy z drzew iglastych. A jak to wyglądało kiedyś, jakie były tradycje, jakie miały znaczenie rośliny czy płody rolne i ozdoby choinkowe, co przynoszono w tym okresie z ogrodu, sadu, pól i lasu do domu i dlaczego? Między innymi o tym powiemy w dzisiejszej audycji. Zanim jednak rozpoczniemy, jeszcze kilka słów o programie i sposobie komunikacji. Dom i ogród to program, w którym mówimy o tym wszystkim, co może nam się przydać zarówno w domu, jak i w ogrodzie, bo wiedzy nigdy za wiele, o tym wszystkim, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało czy wypoczywało lepiej, zdrowiej i komfortowo, co pozwoli nam obniżyć rachunki i oszczędzać energię, czy ograniczać utratę ciepła, oczyścić pomieszczenia, czy je po prostu przystroić. W tym wszystkim szukamy najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Spotykamy się w każdą sobotę po godzinie 11. Pytania do naszych ekspertów, a także wszelkie informacje i Państwa doświadczenia, które można przekazać innym słuchaczom, przyjmujemy pod adresem mailowym domiogród@radio.lublin.pl. Szczegóły za chwilę, domiogród do 12. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i ogród.
Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas, do którego musimy się przygotować. Jak to wyglądało niegdyś, jak to wygląda dziś, o tym doktor habilitowany Mariola Tymochowicz, profesor uczelni Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Muzeum Narodowe w Lublinie.
Najintensywniejsze przygotowywania odbywały się w Wigilię, już w sam dzień Wigilii. Jeżeli chodzi o jedzenie, to tam bywało, że parę dni wcześniej, jeżeli rodzina planowała, żeby były produkty mięsne, to wtedy kilka dni wcześniej odbywało się świniobicie. Ale to tradycyjne świniobicie, ono było o tyle ważne, że trzeba pamiętać, że to mięso naprawdę bardzo rzadko było używane w kuchni wiejskiej, a święta, tak jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc, stanowiło właśnie tą okazję, żeby to mięso, właśnie te potrawy mięsne się tam na tych stołach świątecznych pojawiło. No i też w związku z tym, że nie znano takich właściwych metod konserwacji tego mięsa, to powszechna była taka zasada, że na przykład to świniobicie będzie się odbywało u jednej osoby i ona później tym mięsem obdzieli najbliższą rodzinę, swoich krewnych czy sąsiadów, ale oczywiście później, jak był Wielkanoc, to już stanowiła taka forma rewanżu, że wtedy ta osoba, która została na Boże Narodzenie obdarowana, to musiała pamiętać, żeby się zrewanżować i żeby to mięsko przekazać, oddać, żeby ci sąsiedzi, którzy ich obdarowali, żeby też mieli na święta wtedy wielkanocne. No i oczywiście to było też dosyć spore wydarzenie związane z tym przygotowaniem tego mięsa. Zaangażowana była też cała rodzina w to i już wtedy też te potrawy mięsne były gotowane, pieczone. Samo wędzenie to jest już tak bardziej u nas na Lubelszczyźnie, rozpowszechniło się dopiero po II wojnie światowej, ale jak wiemy, wiele rodzin jeszcze i współcześnie wędzi właśnie na te święta Bożego Narodzenia. Jest to takie przyjęte, że chcą mieć swoje wędliny, swoje mięso. A natomiast sama Wigilia to już było oczywiście przygotowywanie tych potraw, które będą spożywane podczas kolacji, ale również też te, które spożywano w trakcie dwóch dni świątecznych. Bo trzeba pamiętać, że dawniej przestrzegano tej zasady, że do zachodu słońca należy wykonać wszystkie najważniejsze czynności. Więc gospodyni też musiała sobie tak rozplanować ten dzień i wszystko przygotować, włącznie z jedzeniem, żeby też później to jedzenie jej wystarczyło aż do końca tych świątecznych dni. Czyli tak naprawdę to gotowanie przez prawie cały dzień tam się odbywało w tej kuchni, a od rana było też sprzątanie, czyli podobnie jak teraz u nas współcześnie, że też te ostatnie takie czynności porządkowe w dzień wigilijny się odbywają. No i też ważne było, żeby tą izbę, bo to się wszystko dawniej w chałupie wiejskiej odbywało, żeby przygotować taki nastrój świąteczny, żeby właściwie ozdobić tą izbę, czyli żeby też w taki klimat świąteczny wprowadzić.
Jak to wyglądało, czym ozdabiano?
To pomieszczenie, gdzie te wydarzenia świąteczne będą miały miejsce. No i tutaj rozpoczynano od tego, że przynoszono zielone gałązki. Zielone gałązki, które zatykano za obrazy święte, za okna, gdzieś też za belki pułapowe, czyli wprowadzano taki zielony kolor, kolor bardzo ważny w przeszłości, nawiązujący do tutaj płodności, do życia, do drzewa życia, a pamiętajmy, że święta Bożego Narodzenia odbywają się w okresie zimowym, kiedy ta przyroda jest uśpiona, kiedy też tak szaro, trochę buro, jeżeli jest śnieg, to jest oczywiście intensywny biały kolor, ale tej zieleni takiej, która się nam kojarzy z życiem, z roślinnością, z urodzajem, tak naprawdę jej wtedy w zimie nam brakuje. I w przeszłości starano się, żeby właśnie w te dni świąteczne ta zieleń nas otaczała, bo też wierzono i podejmowano takie działania magiczne podczas tych świąt Bożego Narodzenia, żeby właśnie pobudzić tą przyrodę też, żeby zapewnić sobie urodzaj na cały nadchodzący rok, bo generalnie też funkcjonowało takie przekonanie, że wszystko to, co robimy w Wigilię czy w Boże Narodzenie, ono ma odzwierciedlenie na cały następny rok.
O czym mówiła doktor habilitowany Mariola Tymochowicz, profesor uczelni Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Muzeum Narodowe w Lublinie.
Dom i ogród.
Niewątpliwie w czasie Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia w centrum uwagi jest choinka i inne elementy z drzew iglastych. O ich znaczeniu mówi doktor habilitowany Robert Gruszecki, profesor uczelni Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
Zbliża się Wigilia, to jest takie dla nas jedno z najważniejszych świąt. Myślę, że wielu Polaków to jest chyba jedno z najważniejszych świąt, jeżeli nie najważniejsze święto od strony takiej rodzinnej i tak jak go postrzegamy. Wigilia jest na tyle wpisana w naszą tradycję rodzinną, że bardzo często się wspomina o tym, że ludzie, którzy gdzieś wyjechali, najbardziej tę bliskość drugich osób odczuwają ten brak właśnie w okresie Wigilii. Ale to wynika z tego, że to jest takie bardzo rodzinne święto. Myślę, że to jest najbardziej rodzinne święto ze wszystkich świąt, które mamy. To jest też takie święto, które łączy sobie elementy przyjaźni i wybaczania. To jest, mówi się o tym, że w Wigilii się nigdy nie kłócimy, że to Gloger nawet pisał, że nawet jak najgorsi wrogowie się spotkają w Wigilię, to jakaś forma przynajmniej, może niekoniecznie przyjaźni, ale akceptacji jednej i drugiej osoby i bardzo często w Wigilię dochodziło też do pogodzenia się takich ludzi. Nie kłócimy się w Wigilię, a to jest jeszcze kwestia pogodzenia się, to wynika na przykład z tradycji części ludowych. Kwestia była taka, że ludzie na Wigilię zapraszali wilka, węża, czyli takie zwierzęta, które normalnie się bali albo które im szkodziło. Ale Wigilia to jest taki, to przecież mówi się też o tym, że zwierzęta mówią ludzkim głosem w Wigilię. Może lepiej ich czasami nie podsłuchiwać, bo mogą powiedzieć o przyszłości i ona dla nas nie zawsze musi być ciekawa. Ale to jest taki okres ogromnej bliskości wszystkich żywych istot na Ziemi. Właśnie ta Wigilia. I to też jest jeszcze okres taki, który kończy się ten okres taki właściwie ciemności, że ta ciemność do Wigilii, powiedzmy, ten dzień jest coraz krótszy, a noc jest coraz dłuższa. A od Wigilii mamy już budzenie się światła. I mamy, że ten dzień będzie dłuższy, że jednak ten świat tam się nie skończy. Ja mówię tutaj o takich podejściu w tradycyjnej kulturze ludowej. i że będą następna wiosna, zbierzemy plony i jeszcze będziemy żyć.
Tradycja choinek narodziła się w Alzacji. Wystawiano tam drzewka i ubierano je ozdobami z papieru oraz jabłkami, co było nawiązaniem do rajskiego drzewa. Oplatający choinkę łańcuch symbolizował węża z drzewa poznania dobra i zła, zaś samo jabłko nawiązywało do tego, które Ewa podarowała Adamowi. Jabłkiem z choinki można było się również podzielić. Cząstkami częstowano rodzinę i przyjaciół, co zapewniało zdrowie. A jaka jest legenda związana z choinką?
To jest taki też bardzo magiczny okres. Wiele robimy zwyczaje, które mają nam zapewnić przyszłość w kolejnym okresie. I takim klasycznym przykładem, którym nie wyobrażamy sobie świąt Bożego Narodzenia, jest choinka. Choinka jest to element, który pojawił się stosunkowo późno. Choinka się pojawiła w Polsce na początku XIX wieku i to głównie w miastach. Potem rozpowszechniła się i właściwie nawet jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym nie zawsze na wsi ta choinka była. Natomiast bardzo ładnie to żeśmy zaakceptowali. Są na przykład niektóre piękne legendy, skąd się wzięła choinka. Jest takie rewelacyjne, według mnie bardzo ładne opowiadanie o niedźwiedziu. To jest góralska legenda. I Pan Jezus się narodził w zimie. A co robią niedźwiedzie w zimie? Śpią. Więc wszystkie zwierzęta się o tym dowiedziały i zaczęły przygotowywać prezenty do Pana Jezusa, no bo się Pan Jezus narodzi, wiemy. I jak już szły do Pana Jezusa, przypomniały sobie, że jeszcze jest niedźwiedź jednym ze zwierząt. I że on jego też powinien obudzić, no bo to przecież Pan Jezus się rodzi. Poszły, obudziły tego niedźwiedzia i niedźwiedź zaspany, ale się rozejrzał, patrzy, wszystkie zwierzęta mają jakieś prezenty, a on nie ma nic. Więc jak się porozglądał, złapał za pierzchę z brzegu choinkę i poszedł. A ponieważ droga była daleka, i on przechodził przez różnego rodzaju rzeki, to ta choinka się zmoczyła. Raz, drugi, trzeci stanęli w końcu przed tą stajenką, ale zwierzęta mówią, że ty z takim habyziem, ochlapanym, mokrym i do tego kującym nie będziesz wstał do stajenki, po co pokujesz, czy ochlapiesz Pana Jezusa? Ale ponieważ tych zwierząt było dużo, to Matka Boska wzięła Pana Jezusa na ręce i wyszła. Jak Pan Jezus zobaczył tą choinkę, a ta woda, która na niej była, zaczęła spływać, zrobiło się z tego sople, światło księżyca odbiło się w tych soplach i Pan Jezus najpierw wyciągnął rączki do tej choinki. I na to zdarzenie mamy teraz choinkę w domu. Taka jest jedna z góralskich legend.
A już po przerwie powiemy o symbolice.
Dom i ogród.
Jaka była symbolika świątecznych ozdób i co było przed choinką?
Oczywiście choinka, jak powiedziałem, to jest element późniejszy. Natomiast wcześniej mieliśmy, może nie we wszystkich rejonach Polski, ale mieliśmy podłaźniczkę. To było albo czubek drzewa, albo gałęzie jakiejś choinki, czyli iglastego drzewa, które wieszano pod sufitem. Na środku ozdabiany był różnego rodzaju ozdobami, w tym z papieru, ale czasami też wieszano orzechy, jabłka i też to, jak ona się zachowywała, czyli na przykład, czy jak szybko oschła, to raczej była duża zła wróżba, jak była długo zielona, to świadczyło o tym, że w domu będzie powodzenie, ale ona też chroniła, jak wszystkie rośliny iglaste, czy gałęzie, czy tak jak mamy choinkę, to chroniła nas przed złymi duchami, ale też zapewniała zgodę i miłość, chroniła od nieszczęść, od chorób. A czasem mówi się, że jak była bardzo ładna, to zapewniała też szybkie i dobre za mąż pójście. To takie odniesienie. Jak już powiedziałem, ta choinka pojawiła się stosunkowo późno, ale te ozdoby też odgrywały swoją rolę. Jabłka były symbolem grzechu, ale też na przykład zdrowia i urody, to co bardzo często wieszano kiedyś. Ja też pamiętam taką dziwną ozdobę, to jest bardzo stara bombka w kształcie muchomorka, które wisiały i gdzieś tam czytałem, że niektórzy też wieszali kiedyś muchomory, więc ten szklany muchomorek był takim, jakby to powiedzieć, repliką tego naturalnego wieszanego kiedyś. Orzechy oznaczały mądrość, cierpliwość, też dostatek. Anioły, jak żeśmy wieszali, to były dobrymi duchami opiekuńczymi. Gwiazda betlejemska miała świadczyć o tym, że prowadzi nas do Chrystusa i wskazywała drogę do domu, a pierniki w kształcie zwierząt były symbolem tych z Betlejem.
Z tego, co przynoszono w tym okresie z ogrodu, sadu, pól i lasu do domu, przygotowywano potrawy, co nigdy miało istotne znaczenie.
Oprócz choinki, która jest taką, powiedzmy, czasami elementem tych świąt, to bardzo często jeszcze zwracamy uwagę na to, co jemy. Potrawy na Wigilię są to potrawy postne. Oczywiście jemy ryby, ale głównie są to pokarmy. W tradycji ludowej to były głównie te pokarmy, powinny się znaleźć na Wigilii, na uczcie wigilijnej wszystkie te rośliny, które jemy w ciągu roku. Czyli nie możemy pominąć żadnej rośliny, bo jak pominiemy którąś roślinę na tej kolacji, czy to obiedzie wigilijnym, bo to różnie ludzie mówią, to potem ona w kolejnym roku nam nie zaplonuje i nie będziemy mogli ją zbierać. Także to była kwestia podziękowania, ale to była też kwestia docenienia. Tych potraw mamy tak naprawdę bardzo dużo, ale głównie tutaj są potrawy ze zboża. Bardzo istotne miejsce zajmuje na przykład kapusta, istotne miejsce zajmują też grzyby, ale właściwie wszystko, co żeśmy zbierali w ciągu roku, nawet owoce, które pijemy na przykład pod postacią kompotu z suszu, to też są, też muszą się znaleźć, bo to jest kwestia takiego też podziękowania za te wszystkie dary, które mamy. Tych potraw jest dużo i tak naprawdę jak rozmawiamy z ludźmi, to czasami się dzielą niektórzy na tych, jaką potrawą zaczynamy Wigilię. Tak naprawdę zaczynamy od łamania się opłatkiem, ale potem bardzo często pojawia się najczęściej jakaś zupa. I to w wielu domach jest barszcz czerwony z łóżkami, ale łóżka muszą być koniecznie z grzybami. W niektórych domach jest to po prostu grzybowa, a kiedyś również była to zupa migdałowa, więc bardzo taka, powiedzmy, wykwintna zupa. Ale najczęściej tutaj w naszym rejonie to jest albo barszcz czerwony z łóżkami, albo zupa grzybowa. No nie może się obyć oczywiście poza kapustą. Ta kapusta jest na przykład też i z grochem. To jest takie też pojedzenie kapusta z grochem i przyznam się szczerze, że od paru lat zacząłem to robić na Wigilię i okazało się, że to jest zupełnie przyzwoita potrawa i zupełnie fajna. I bigos oczywiście, czy kapustę, bo niektórzy mówią, że bigos to jest tylko i wyłącznie z mięsem. Ale mamy na przykład fasolę ze śliwkami, czy chociażby kutia, o której powinienem też wspomnieć, to jest bardzo tradycyjna potrawa z ziarna pszenicy lub jakiejś innej kaszy z makiem i z miodem. Oczywiście teraz jest ona dużo bardziej rozbudowana niż ta pierwotna wersja, bo dodaje się różnego rodzaju dodatki, czy bakalie, czy śmietane.
A jakie rośliny dominowały w izbie i jakie drzewka choinkowe wybierano, o to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Pod zwyczajową nazwą choinka kryją się różne rodzaje drzew iglastych, które wybieramy.
Jak mówiłem, to najczęściej stawiamy też choinkę i tą choinkę umieszczamy w różnych miejscach, ale wrócę od tego, jaka to powinna być choinka. Myśmy prowadzili takie trochę badania i większość ludzi mówi, że powinna być to choinka naturalna. Ale myślę, że coraz częściej ludzie umieszczają też choinkę sztuczną, chociaż powrót do naturalnej też jest. I najczęściej, przynajmniej w naszym regionie, mówi się o tym, że powinien być to świerk. Dużo mniej jodła, raptem parę procent wskazuje, że to może być też sosna, ale w niektórych miejscach stawiano tą choinkę z jałowca, co było też dla mnie takim dość mocnym zaskoczeniem, chociaż rolę, jaką pełni ze względu na swoją, powiedzmy, budowę i zapach, to bardzo podobny ma też do tych roślin iglastych, które stosujemy. Oprócz takich elementów jak choinka, dodajemy też często dekoracyjne. Bardzo mocno ostatnio są stroiki, czy taka roślina gwiazda betlejemska, którą też umieszczamy. Pojawiają się również girlandy. Coraz częściej ludzie też zaczynają umieszczać jemiołę, bo ona się wiąże też z takimi, powiedzmy, ciekawymi zwyczajami. Może niekoniecznie naszymi, ale myślę, że one się dość dobrze przyjmują. Z takich naszych tradycyjnych rzeczy to było kiedyś jeszcze stawianie snopa w kącie pokoju, tam gdzie była uczta wigilijna. Czasami stawiano jeden snop, czasami stawiano tych snopów cztery. Jak był jeden, to mógł być on na przykład mieszany z różnych gatunków zbóż. Jak były cztery, to mogło być cztery z jednego zboża. Głównie było to żyto, bo sama nazwa żyto to jest coś, co daje życie. Z tego się to wywodzi. A jeżeli było w każdym rogu, to było też tak, że stawiano cztery gatunków z pszenicy, z jęczmienia, z żyta i z owca. Kolejnym jeszcze elementem, który też się wiąże z roślinami, to jest, gdzie umieszczamy sianko i w ogóle umieszczanie sianka. Najczęściej umieszczamy sianko na stole pod obrusem, ale tak naprawdę to sianko umieszczane jest czasami na stole, czasami na talerzyku i na to sianko jest składzony opłatek. To jest takie bardzo bezpośrednie odniesienie do narodzenia Pana Jezusa w sianku. Czasami jest też na podłodze, czasami na podłodze pod stołem jest też umieszczony snop. I kiedyś początkowo, my teraz jemy normalnie na stolach, nie wyobrażamy sobie, żebyśmy mogli jeść, spożywać Wigilię gdzieś indziej. A kiedyś takim tradycyjnym sposobem, miejscem spożywania Wigilii to była odwrócona dzieża, czyli takie naczynie do zagniatania ciasta na chleb. I na tym kładziono serwetę, czy ścierkę i na tym spożywano wieczerzę wigilijną.
Wraz z pierwszą gwiazdką wierni zasiadają do wigilijnego stołu. Wcześniej jednak, zgodnie z tradycją, dzielą się opłatkiem i składają sobie życzenia.
Myśmy się przyzwyczaili do tego i tak naszej świadomości jest, że tych potraw wigilijnych powinno być 12. Albo tyle co 12 miesięcy, albo 12 apostołów, ale bardzo często mamy informację, że tych potraw była nieparzysta liczba. Od 5, czyli w biednych domach spożywano 5, im bogatsze to ta liczba była większa, ale była z reguły ona nieparzysta. Ryby spożywano tylko w bogatszych domach, bo te biedniejsze rodziny nie mogły sobie na to pozwolić. Wieczerzę wigilijną zaczynamy wtedy, kiedy jest pierwsza gwiazdka. Ale tak naprawdę to pierwszą gwiazdkę mamy dlatego, że to jest na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, która była i prowadziła, która świeciła nad stajenką, gdzie się narodził Pan Jezus. I właśnie na pamiątkę tej gwiazdy betlejemskiej my zaczynamy siadać do kolacji wigilijnej właśnie jak się zobaczymy pierwszą gwiazdkę na niebie. Były też takie wersje, że prezenty wtedy dają, jak się pojawia pierwsza gwiazdka na niebie, ale wersja pierwotna jest, że wtedy siadamy do kolacji wigilijnej. I to jest takie bardzo rodzinne święto i bardzo tak naprawdę zamknięte. I teraz zostawiamy talerz dla gościa, ale tak naprawdę ten talerz zostawał dla przodków naszych, którzy odwiedzali nas w tą najdłuższą noc w ciągu roku. I chodzi o to, że w wieczerze wigilijną było jeszcze tak, że nikt nie sprzątało się po wieczerze wigilijnej. To wszystkie potrawy zostawały na stole, żeby te duchy naszych przodków mogły się nasycić tym jedzeniem, które jest w nocy i na spokojnie. I dopiero sprzątano to najczęściej rano, kolejnego dnia.
O czym mówił doktor habilitowany Robert Gruszecki, profesor uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
Dom i ogród.
A w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, według tradycji, do domów przychodzili kolędnicy. W tym dniu także święcono owies. Dawny obyczaj niegdyś nakazywał, aby wierni obsypali owsem księdza. Potem należało owies zebrać i użyć do pierwszego wysiewu na wiosnę, ponieważ to właśnie w nim, poprzez zetknięcie z osobą konsekrowaną, budziło się życie. Tradycją w ten dzień było także rytualne mycie się w wodzie przyniesionej o świcie z rzeki czy strumienia. I tak kończymy dzisiejszy program. Kolejny Dom i Ogród już za tydzień, kilka minut po godzinie 11. Dziękuję za uwagę. Zdrowych i spokojnych świąt Państwu życzę. Małgorzata Maksim. Do usłyszenia.
Radio Lublin. Słuchaj nas też w technologii DAB+.